Braterstwo, wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, oparty będzie na proroctwie Izajasza w 56 rozdziale, wersety od 1 do 8, a zatytułowany jest Wielka miłość Boga do wyrzutów. Przeczytajmy sobie, co mówi nam Księga Izajasza w 56 rozdziale, w wersetach od 1 do 8. Tak mówi Pan, strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość, bo bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Błogosławiony człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, który strzeże swej ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do Pana. Pan na pewno odłączył mnie od swego ludu. Niech też eunuch nie mówi, oto jestem suchym drzewem. Tak bowiem mówi Pan o eunuchach, którzy przestrzegają moich szabatów i wybierają to, co mi się podoba i trzymają się mojego przymierza. Dam im miejsce w swoim domu i w swoich murach oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczne, które nie będzie zgładzone. A cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana, aby Mu służyć, miłować imię Pana i być Jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by Go nie bezcześcić i trzymających się mojego przymierza, tych przyprowadzę na moją świętą górę i rozraduję ich spośród domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi rozproszonych z Izraela, jeszcze innych zgromadzę do Niego i do Jego zgromadzonych. Tutaj w wersecie 8 pada to słowo, że rozproszonych, tutaj rozproszonych, rozpędzonych, tam różne słowa, zależnie jakich przykładów to używa. Przykłady angielskie mówią tutaj o wyrzutkach, tutaj, że jeszcze inny, który gromadzi rozproszonych z Izraela. Lepszym tłumaczeniem jest wyrzutków z Izraela, bo słyszymy słowo wyrzutek, to od razu nam się kojarzy coś takiego jak wyrzutek społeczeństwa, bo to najczęściej w tym kontekście. A ci, o których mówi to werset tutaj, znaczy nie werset, tylko cały ten rozdział, to on mówi o cudzoziemcach w Izraela. I mówi o enuchach, czy rzezańcach, czy trzebieńcach, bo to różne terminy na nich są używane w Izraelu. I oni nie byli rozproszonymi w Izraelu. Oni byli wyrzutkami społeczeństwa, bo byli przez ludzi traktowani jako gorsi. Tutaj nie jako pełnoprawni obywatele. Tak to jest dola cudzoziemca. Do dzisiaj w Izraelu ortodoksyjni Żydzi dla wszystkich tych, którzy nie są Izraelitami, to patrzą z góry i patrzą źle, nie chcąc mieć nic do czynienia, bo to kalające dla Izraelity mieć coś do czynienia z gojem, z kimś, kto nie jest Żydem. I w przeszłości też tak było, dlatego to tłumaczenie o tych wyrzutkach jest, wydaje się być dobrym tłumaczeniem, bo o nich mówi ten rozdział. Cudzoziemcy i trzebieńcy byli wyrzutkami społeczeństwa, nie byli pełnoprawnymi obywatelami w starożytnym Izraelu. I to o nich mówi nasz 56 rozdział Księgi Izajasza. Mówi o tym, że Bóg miłuje takich wyrzutków, tych, którzy są wzgardzeni, tych, którzy są odrzuceni, wykluczeni z towarzystwa przez ludzi i stają się właśnie przez to wyrzutkami społeczeństwa, to ci z nich, którzy mają dobre serca i których Bóg, i którzy szukają Boga, to tych Bóg miłuje oczywiście. Bóg nie miłuje tych wyrzutków społeczeństwa, którzy postępują niegodziwie i z tego powodu są wyrzutkami społeczeństwa, bo ktoś może postępować tak bardziej niegodziwe niż dane społeczeństwo akceptuje i wtedy staje się też wyrzutkiem społeczeństwa. No to takowy nie może liczyć na miłość Boga. Bóg miłuje tych, których serca są dobrze, którzy Go szukają i którzy właśnie być może nawet właśnie z tego powodu stają się wyrzutkami społeczeństwa, bo społeczeństwo w inny sposób pojmuje te kwestie religijności, kwestie, ma inne przekonania, nauki na temat Boga i odrzuca tych, którzy według swojego zrozumienia chcą oddawać Bogu cześć, to takowych Bóg miłuje. Nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, też był zgardzony i odrzucony przez ludzi. Tak mówi o nim prorok Izajasz, opisując jego drogę, że wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Także był uważany za wyrzutka, że uważali, mówili, że ma demona, że znajduje się pod wpływem demonów. W innym miejscu zarzucali mu, że pochodzi z nieprawego łoża, co też go czyniło od razu wyrzutkiem w Izraelu. Że pochodzi z Nazaretu, co też wśród tych bardziej zaszczytnych Żydów czyniło go wyrzutkiem, bo przecież z Nazaretu to nic dobrego nie może być. Było przekonanie wśród Żydów mieszkających w Judei, którzy uważali się za lepszych, za to, że mieszkają w Judei, a tam jest Jerozolima, świątynia, to że są lepsi od tych Żydów, którzy mieszkają w Galilei, gdzie był Nazaret. Też wiemy, że taką postawę mieli, więc nasz Pan w narodzie izraelskim był uważany za wyrzutka, a oczywiście przez Boga nie był opuszczony ani odrzucony, lecz był wielce umiłowany. Tak samo moglibyśmy powiedzieć na apostołów, patrzono jako na wyrzutków. Apostoł Paweł napisał: myśmy głupi dla Chrystusa. I to nie tylko za wyrzutków uważali ich ortodoksyjni Żydzi, ale nawet w zborach chrześcijańskich się tak zdarzało. Apostoł Paweł miał takie przeżycia, że uważano go za wyrzutka, że myśmy głupi dla Chrystusa. Pisał, że staliśmy się jako śmieci tego świata, jako omiecimy u wszystkich. Takie przeżycia i apostołowie mieli. W związku z czym nic dziwnego, że jeśli inni uczniowie Chrystusa będą spotykali się z takim samym odrzuceniem i że będą traktowani jako wyrzutkowie społeczeństwa, to nie powinni wtedy uważać tego za rzecz dziwną, bo nasz Pan przepowiedział, że tak będzie. Kilka cytatów z słów naszego Pana z Ewangelii. Nie dziwcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej, jeżeli was miał w nienawiści. Byście byli z świata. Świat, co jest jego, miłowałby. Lecz iż nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata, przeto was świat nienawidzi. I w innym miejscu jeszcze powiedział, wyłączać was będą zbożnic. Owszem, przyjdzie godzina i że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Tak tutaj, wyłączać was będą, no to jak was wyłączają, to wtedy wprost stajecie się wyrzutkami, bo ktoś zostaje wyłączony, to inaczej mówiąc wyrzucony z tej społeczności, w której był, i staje się wtedy no, takim stuprocentowym wyrzutkiem. Więc ludzie mogą wyłączać prawdziwych uczniów Chrystusa. Nasz Pan przepowiedział, że tak będzie. Tak było podczas prześladowań wieku Ewangelii. Tak w pewnych względach jest i po dzień dzisiejszy takie rzeczy się zdarzają. Więc chrześcijanie mogą być odrzucani przez innych, przez społeczeństwo, ale jeżeli przybliżają się do Boga z pokutującymi i poświęconymi sercami, to przez Niego są akceptowani, przez Niego są miłowani, bo Bóg właśnie miłuje takowych, którzy, zwłaszcza moglibyśmy powiedzieć, że miłuje tych, którzy stają się wyrzutkami z powodu wierności, jaką okazali Jemu, Jego prawdzie, Jego zasadom. Więc nasz Pan z Bogiem pamiętają o takich, nigdy takowych nie opuszczą. I to przesłanie z 56 rozdziału Księgi Izajasza miało być właśnie pocieszającym zapewnieniem dla tych wyrzutków z narodu izraelskiego, bo to poselstwo, to proroctwo z Księgi Izajasza możemy interpretować na poziomie dosłownym i na poziomie przenośnym, tym nazwanym przez nas antytypicznym, jako antytyp. Na tym poziomie przenośnym było zapewnieniem dla owych wyrzutków tamtejszych, czyli dla cudzoziemców i dla tych trzebieńców, rzezańców, enuchów, o których tutaj jest mowa, niosło im pociechę, bowiem mówiło, że jeżeli będą przestrzegać zasad pańskich, jeżeli będą sługami Pana, to Bóg ma przewidziane dla nich dobre rzeczy. I żeby nie uważali siebie za niegodnych boskich błogosławieństw, bo Bóg ma dla nich wielkie błogosławieństwa. W pewnym miejscu mówi, że da im imię lepsze od imienia synów i córek. Nawet, to dojdziemy do tego za chwilę. Więc jest to pociecha. Pociecha na tym poziomie przenośnym, figuralnym, też jest dla wszystkich tych, którzy są takimi figuralnymi, antytypicznymi wyrzutkami, którzy z jakiegoś tam powodu, o którym zaraz powiemy, nie pasują do reszty ludu Bożego. Więc jakbyśmy powiedzieli, używając tej naszej terminologii, w antytypie to proroctwo odnosi się do wszystkich poświęconych, oświeconych duchem w okresie parauzji i epifanii. To jest właśnie pociecha dla takowych. I tutaj ważne jest to stwierdzenie poświęconych, oświeconych duchem, a nie spłodzonych z ducha tutaj, bo to do nich głównie to poselstwo jest kierowane. Czyli moglibyśmy powiedzieć, to poselstwo kierowane jest do takich jak my. Do nas jest kierowane na poziomie tym antytypicznym, bo my uważamy się za poświęconych, oświeconych duchem, a nie spłodzonych z ducha. Nie uważamy się za tych przyszłościowych, perspektywicznych członków paluszkiego statka, tylko dla tych, których Bóg swoim duchem oświeca i prowadzi, ale nie spłodził z ducha do boskiej natury. Więc to w okresie parauzji, epifanii tak w szerokim tym znaczeniu, nie w tym wąskim, 40-letnim, tym szerokim, ona wciąż trwa. I to zwłaszcza teraz, gdy do jesienią 54 roku rozpoczyna się kolejny etap w planie Bożym, nazywany Bazyleą, Królestwem. Tak więc to przesłanie teraz w pełni, jak gdyby ma odniesienie od 54 roku do inauguracji Królestwa Bożego na ziemi, bo wtedy pojawiają się ci antytypiczni rzezańcy, moglibyśmy powiedzieć. Ci cudzoziemcy już na początku parauzji w sumie się pojawiają, ale do tego za chwilę dojdziemy. Więc wielkie obietnice boskich błogosławieństw dla tych, którzy będą posłuszni przykazaniom, będą trzymać się przymierza, a ci składać się będą nie tylko z rodowitych Izraelitów, tylko także z tych, czy tych urodzonych w ziemi, lecz także z cudzoziemców i trzebieńców. Bo tutaj nasz 56 rozdział wspomina o tych właśnie cudzoziemcach i o tych trzebieńcach. No i jest rzeczą oczywistą, że musieli być także rodowici Izraelici tutaj, bo w każdym narodzie muszą być rodowici. Żeby mogli być wśród nich cudzoziemcy, to muszą być rodowici, bo inaczej są sami cudzoziemcy. I nie ma co tutaj było mówić. Zresztą jest podane w którymś wersecie, że na pewno, że niech cudzoziemiec nie mówi, werset trzeci mówi, że Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. Jakiego ludu? Do tego na poziomie tym literalnym się widuje, że wykluczy mnie spośród rodowitych Izraelitów, bo o tym jest tutaj mowa, to oni są tym ludem Bożym. No i całkiem słusznie, bo Bóg z Izraelitami zawarł przymierze w czasach Starego Testamentu i oni stali się jego ludem. Jak ktoś się pojawiał z zewnątrz, no to był cudzoziemcem. I pojawiali się też rzeżańcy w narodzie izraelskim. Tutaj dojdziemy, to sobie wytłumaczymy, skąd się w ogóle taka klasa ludzi w narodzie izraelskim wzięła. Cudzoziemcy to ci, którzy przyszli z zewnątrz. Więc są też ci, którzy są rodowitymi Izraelitami. Rodowitym Izraelitą był ten, jak mówi nam Stary Testament, który urodził się w ziemi. W rodzinie izraelskiej, w ziemi izraelskiej się urodził. To był prawdziwy Izraelita. No i przejdźmy teraz po kolei po tym wstępie do tych 8 wersetów. Werset pierwszy mówi: tak mówi Pan, przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Na okres parauzji i epifanii, a szczególnie na ten okres czasu, w którym obecnie żyjemy, po 54 roku, to jest takie właśnie wezwanie kierowane tutaj Boga. Zresztą wezwanie to było zawsze słuszne, bo przestrzeganie sprawiedliwości, miłowanie boskiego objawienia, boskiego zbawienia, no zawsze było rzeczą słuszną i rzeczą charakterystyczną dla ludu Bożego, ale to, dlaczego jest to szczególnie do tego okresu skierowane, bardziej niż do innego, to, że jest powiedziane, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. No jest to w obecnym okresie czasu zdecydowanie bliższe niż 1000 lat temu, czy prawie 2000 lat temu, gdy apostołowie chodzili po ziemi. Dzisiaj jesteśmy zdecydowanie bliżej tego. I jak gdyby tutaj to napomnienie chcę powiedzieć, że tym bardziej przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, bo nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości jest już bliskie. A jeżeli ktoś czuje bliskość czegoś, to ma tym większą motywację, żeby ku temu dążyć. Tak? Gdyby załóżmy, jest to dla gorliwości chrześcijanina słuszna rzecz. Dlatego też sądzę, że z tego powodu Bóg, nasz Pan i później apostołowie także unikali stwierdzania, że które przyjście naszego Pana jest wciąż odległe z ich perspektywy czasu, czyli mówimy z perspektywy pierwszego wieku naszej ery. Nasz Pan nie chciał nigdzie powiedzieć, odmawiał odpowiedzi na pytania, czy to wtedy przywrócisz Królestwo Izraelowi. Mówił, nie wasza rzecz to znać, bo gdyby człowiekowi powiedzieć, że to, czego on bardzo pragnie, na co bardzo czeka, będzie za parę tysięcy lat, to jest troszeczkę zniechęcające do tego. Wśród chrześcijan w pierwszym wieku, i było to słuszną rzeczą, było przekonanie, że to już niebawem. I każdy chrześcijanin, niezależnie od tego, jak odległe może być to zbawienie i przyjście Dnia Pańskiego, czyli Jego Królestwo, jak odległe by nie było, każdy chrześcijanin powinien żyć w tym przekonaniu, że to już jest niebawem, że to jest bliskie. No bo co zresztą nie bardzo, znaczy nie mija się w sumie z prawdą, bowiem dla żadnego chrześcijanina nie jest to dłużej niż do końca jego życia. Ci chrześcijanie, którzy zmarli w pierwszym wieku naszej ery, no to przecież nie istniejąc, będą w stanie grobu, nie mieli świadomości upływu czasu, im się nie dłużyło, że to długie stulecia mijają, a nic się nie dzieje. Oni byli po prostu nieświadomi tych długich stuleci. Czekali na pierwsze zmartwychwstanie. Jak nastało pierwsze zmartwychwstanie, odzyskali świadomość, no to było jak dla nich tylko chwila. Od momentu śmierci nic nie czuli. Jakby w tej samej chwili, czy bez żadnej świadomości tego. Więc chrześcijanin powinien żyć w przekonaniu, że bliskie jest jego zbawienie i objawienie się boskiej sprawiedliwości, bowiem to motywuje go do gorliwości w jego poświęceniu. A jeżeli chrześcijanie sobie powiedzą, że to gdzieś tam przyjdzie za tysiące lat, no to wtedy klapną. Jeżeli to jest tak odległy cel, a człowiekowi trudno jest poświęcać się dla celu bardzo odległego, a jeżeli coś jest bardzo odległe, to staje się przez to mniej realne dla człowieka, no zaczynają szukać jakichś innych celów na bliższą metę, na którym się by skupiali, dla których by poświęcali się. Dlatego to bliskie nadejście, przekonanie o bliskim nadejściu jest słuszną rzeczą, a jak dla nas, to rzeczywiście jest to nadejście już bliskie, bo nie żyjemy w pierwszym wieku, żyjemy po wtórnym przyjściu naszego Pana i żyjemy w czasach, kiedy królestwa tego świata burzą się, słabną i rozwalają, rozpadają na naszych oczach. To w wiadomościach można zobaczyć, poczytać w prasie na ten temat. To widać, że blisko, coraz bliżej jest koniec tego świata, który musi się rozpaść całkowicie, zanim Bóg swój nowy porządek na gruzach tego starego ustanowi. Więc bliskie jest nadejście mojego zbawienia. Pamiętajmy o tym, żebyśmy sobie nie myśleli, że to nadejście naszego zbawienia jest odległe, bo wtedy nasza gorliwość i oddanie sprawom pańskim osłabnie. Jeżeli sobie to oddalimy na przyszłość, to pomyślmy sobie, gdybyśmy się dowiedzieli, ktoś tam powiedział, ktoś z autorytetem wielkim, także nie mieliśmy do tego by wątpliwości, że to prawda, co mówi, gdyby ktoś nam powiedział, że za miesiąc, dokładnie, za miesiąc, czyli za 30 dni rozpoczyna się ziemska faza Królestwa Bożego, powstaną starożytni godni i tu Bóg, nowy porządek będzie już w sposób widzialny zastanawiany. To wiecie, jakiej gorliwości byśmy dostali na te 30 dni, że to jeszcze tylko 30 dni, ile ja to, jak święty muszę być, jak muszę pracować nad swoim charakterem, tępić zło, grzechy w sobie, bo to już za 30 dni. A jak ktoś nam powie, że za 30 lat, jeszcze kupę czasu, to się zrobi, nie ma co się śpieszyć, a jak ktoś powie za 300 lat, to już całkiem nie ma się co przejmować. Więc bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Więc tym bardziej należy się tą sprawiedliwością kierować, bo wszystko, co jest niesprawiedliwe, ma runąć w czasie potęgującego się ucisku i zostanie zniszczone. Więc tutaj jest to wezwanie do tego, tutaj mamy, możemy wziąć paruzja epifania, od którego przyjścia naszego Pana do swojego ludu, żeby przestrzegać prawa, i to do wszelkiego ludu tutaj, każdy lud. Jeżeli weźmiemy to, że to jest wezwanie na okres paruzji epifanii, to jest to wezwanie też dla spłodzonych z ducha, przecież przez okres paruzji spłodzeni z ducha wciąż są na ziemi, i to nie w pojedynczych ilościach, tylko w dziesiątkach tysięcy spłodzeni z ducha są, bo przecież żniwo wieku Ewangelii następuje. Są dziesiątki tysięcy członków maluczkiego statka na ziemi i prawdopodobnie trzeba by setki tysięcy członków wielkiej kompanii, bo to jak to zawsze dużo większa grupa, więc jak tych są tysiące czy dziesiątki, kilkadziesiąt tysięcy, to tamtych jest całkiem prawdopodobne, chociaż nikt z nas nie zna tych cyfr, to ja tak rzucam z kapelusza te cyfry, setki tysięcy mogą być spłodzonych z ducha. To od razu możemy powiedzieć, że ci spłodzeni z ducha to są ci rodowici Izraelici. To jest ten lud Boży pełną parą, stuprocentowy lud Boży, bo spłodzeni z jego ducha, spłodzeni do boskiej natury, mający mieć taką naturę, jak on ma, a wielka kompania to nawet jak odpadła, to chociaż nie boską, ale przynajmniej duchową tutaj i niebiańską nagrodę od razu po swoim zmartwychwstaniu otrzymują, więc to jest ten taki stuprocentowy lud Boży. Prawdziwi Izraelici, ci urodzeni w ziemi, bo spłodzeni z Bożego Ducha. Więc to jest to wezwanie, że powinien spełniać te rzeczy, czyli przestrzegać prawa, kierować się sprawiedliwością, nie tylko dlatego, że pragnie, by inni postępowali sprawiedliwie wobec niego, tak, bo mówi złota rybuła, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im. Więc jeżeli pragniemy, żeby inni postępowali sprawiedliwie względem nas, to z złotej reguły, z miłości do bliźniego wprost powinno wynikać, że my będziemy starali się postępować sprawiedliwie wobec innych. To było przez cały wiek Ewangelii, taka motywacja do sprawiedliwego postępowania. Później nie tylko dlatego, że miłuję dobre zasady, bo to miłość do dobrych zasad, czyli miłość bezinteresowna, także przez cały wiek Ewangelii towarzyszyła ludowi Bożemu, ale tutaj, że przybliżyło się jego wyzwolenie, a wspaniała boska sprawiedliwość zostaną wkrótce objawione w Królestwie Bożym na ziemi. I w końcu przestanie to być elementem, rzeczą wiary, a stanie się rzeczą widzenia. Będzie można zobaczyć, nie tylko wierzyć, że Bóg jest sprawiedliwy, mądry, pełen miłości i mocy, ale będzie można zobaczyć jego charakter w działaniu, a to jest coś pięknego i coś takiego mocno oddziałującego, bo człowiekowi cielesnemu, jakiejś istocie cielesnej, to nie można się też tak bardzo, nie ma się co temu dziwić, bo jest to naturalne. Istota cielesna najbardziej odbiera i największe wrażenia robią rzeczy materialne, czyli widzialne. Jak coś możemy zobaczyć, to jesteśmy w pełni przekonani, że to istnieje, tak? Niektórzy, jakby ktoś przyszedł i opowiadał niestworzone rzeczy, o nie wiem, wiadomo o czym, to ktoś często ludzie mówią, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. No ale jak sam zobaczę, a jak niektórzy podkreślają, chcą podkreślić, że mówią prawdę, to tak się zarzekają, że no widziałem to na własne oczy, no mówię ci, tak jest, to nie tak, że ktoś mi powiedział o tym, ale sam na własne oczy to widziałem, więc nie mam wątpliwości, że to prawda, bo jakby mi ktoś coś powiedział, no to może skłamał, ale nie, ja sam to widziałem. To największe wrażenia człowieku robi, więc to moment tego objawienia, że będzie można zobaczyć boskie działanie nie tylko oczami wiary, ale tutaj oczami fizycznymi, jest już bliskie, więc tym bardziej trzeba przestrzegać prawa i kierować się sprawiedliwością w swoim postępowaniu. I werset drugi teraz, który kontynuuje te myśli z pierwszego. Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swoje ręki, aby nie czyniła nic złego. No rzeczywiście szczęśliwy. Ktoś kiedyś tak mówił, szczęśliwy, błogosławiony, bo szczęśliwy jest taki człowiek, który to czyni, a także błogosławiony, no bo będzie zbierał boskie błogosławieństwa, który się tego trzyma, tak? Tych właśnie, czego się trzyma? No tej sprawiedliwości, o której była mowa przed chwilą w wersecie pierwszym. przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go. Oczywiście tutaj wezwanie dla Żydów, to była mowa o tym literalnym sobocie, sabacie, to dniu tygodnia, który u nas no, w naszym języku nazywany jest sobotą. I oni mieli go literalnie tego siódmego dnia przestrzegać. Natomiast dla chrześcijan, których nie obowiązuje zakon i nie obowiązuje ich przestrzeganie siódmego dnia tygodnia, co było elementem zakonu, to dla nich, a czym miał być sabat dla Żydów? Sabat dla Żydów miał być odpoczynkiem od pracy po to, żeby mogli w ten dzień, nie musząc pracować, poświęcić go na rzeczy religijne, na rzeczy duchowe. Czyli, że mogli mieć odpoczynek od pracy. A dla chrześcijanina jego antytypicznym sabatem jest odpoczynek w wierze w Boga i Chrystusie. Bo na czym ten odpoczynek polega? Ten odpoczynek polega na tym, że nie musi się trudzić, by swoimi uczynkami usprawiedliwić się przed Bogiem. Bo raz, że jest to niemożliwe, a po drugie jest to wyjątkowo męczące. Marcin Luther, dopóki nie zrozumiał nauki o usprawiedliwieniu z wiary i swoim postępowaniem starał się ustanowić własną sprawiedliwość, to był tak utrudzony, tak umęczony i tym, że od zmysłów prawie, że odchodził, bo ciągle miał świadomość, że mu się nie udaje tej sprawiedliwości z Bogiem doprowadzić, bo jego czułe sumienie zawsze znalazło coś, za co go potępiało w jego postępowaniu, w jego mowie, w jego myślach. Zawsze coś znalazł, co było nieodpowiedniego, a naprawdę bardzo się starał odpowiednio postępować, więc był zmęczony tymi pracą, uczynkami ustanowienia własnej sprawiedliwości. Bóg chrześcijanom oferuje odpoczynek, stan pokoju ze sobą, nie dzięki uczynkom, ale dzięki samej wierze, dzięki przyjęciu ofiary Jezusa i trwaniu w tym stanie. Więc to jest przestrzeganie sabatu, czyli trwanie w stanie usprawiedliwienia, a nie bezczeszczenie go, to ktoś, że bezcześci ktoś sabat ten, to by próbował ustanowić swoją własną sprawiedliwość swoimi własnymi uczynkami. Bo wtedy zbezcześcił, znieważył boski dar w postaci usprawiedliwienia z wiary dzięki wierze w Jezusa. Tego nie można bezcześcić, bo to ktoś rzeczywiście bezcześci, no lekceważy dary Boży i wywyższa samego siebie. Wtedy mówił, że ja sobie jak gdyby mówił, po co mi Jezus? Ja sam swoimi własnymi uczynkami się usprawiedliwię, będę doskonale postępował. No to ktoś taki, wszystkie próby samousprawiedliwienia siebie z uczynków prowadzą do zbezczeszczenia tego sabatu i utraty usprawiedliwienia przed Bogiem. Bo jeżeli ktoś zaczyna pokładać ufność w swoich uczynkach, w swoim postępowaniu, to już nie pokłada tej ufności w Chrystusie i jak gdyby tracił tą wiarę Chrystusa jako usprawiedliwiciela. W związku z tym Chrystus przestaje być usprawiedliwicielem dla takiego. Więc ktoś taki traci swoje stanowisko usprawiedliwienia przed Bogiem, bo tylko wierząc w to, w Jego ofiarę, w to usprawiedliwienie dzięki Jego ofierze można być usprawiedliwionym. No i jeszcze, czy mamy tak, przestrzega tego swojego usprawiedliwienia, czyli dba o to, by nie bezcześci swojego usprawiedliwienia przed Bogiem, które ma dzięki wierze Chrystusa. I jeszcze ostatni element wersetu drugiego mówi o tym, strzeże ręki swojej, by nie czyniła nic złego, no to pilnuje swojego postępowania, bo ręce w Biblii są symbolem naszych czynów, bo jak czyny jakieś czynimy, to czynimy naszymi rękami. Pracę najczęściej wykonuje się naszymi rękami, więc ręce są symbolem naszych czynów, naszych uczynków, więc strzeże swojego postępowania, strzeże swojej służby, by nie było w tym zła. Więc mówiąc, elementy dwa, które są potrzebne do tego, by trwać w stanie usprawiedliwienia przed Bogiem. Wiara w Jezusa i postępowanie jak najlepsze na miarę możliwości. Tylko żeby nie dorobiło się takie przekonanie, że to dobre postępowanie, ja tak się staram, że to zasługuje na uznanie u Boga w postaci usprawiedliwienia, bo wtedy to już jest bezczyszczenie tego sabatu. I teraz druga rzecz, bo tutaj tak trzeba to wszystko zrównoważyć, to, że Bóg usprawiedliwia człowieka darmo, że jest to dar z wiary, nie z uczynków, wcale nie znaczy, że uczynki to już mogą być niezgodne, mogą być niesprawiedliwe. bo tak niektórzy różne się w chrześcijaństwie dziwactwa na przestrzeni tych stuleci pojawiały. Pojawiały się i takie dziwactwa, że skoro sprawienie jest z wiary bez względu na uczynki, no to w uczynkach można robić absolutnie wszystko. Według zasady tak wyrażanej przez polskie przysłowie hulaj dusza, piekła nie ma. Można wszelkie zło popełniać, wszelką niesprawiedliwość, ale przecież usprawiedliwienie tak jest tylko z wiary, a nie z uczynków. To nie w taki sposób działa. Usprawiedliwienie jest z wiary i jest darem, bo nie zasłużyliśmy na nie naszymi czynami, wysiłkami, co nie znaczy, że naszymi uczynkami nie mamy potwierdzać naszej wiary i że nie mamy dążyć do ku sprawiedliwości, bo Bogu sprawiedliwość i sprawiedliwe postępowanie się podoba i ostatecznym jego celem jest to, by wszystkie jego dzieci postępowały sprawiedliwie, tylko że dla upadłego człowieka jest to trudne, a wręcz niemożliwe, więc trzeba go do tego stanu doprowadzić, ale do życia wiecznego zostaną wpuszczeni, nie wystarczy, do życia wiecznego nie zostanie wpuszczony tylko ten, który wierzył w ofiarę Jezusa i Bóg przez to uznał go za sprawiedliwego, tylko ten, kto ostatecznie w swoich uczynkach, w swoim postępowaniu doszedł do sprawiedliwości. Więc sprawiedliwość się Bogu podoba i człowiek na miarę swoich możliwości powinien sprawiedliwie postępować, byle tylko nie mniemał, że dzięki temu zyskuje sobie stanowisko przed Bogiem w postaci usprawiedliwienia obecnie, bo niedoskonałym postępowaniem sprawiedliwości własnej i Boga nie jest w stanie zaprowadzić. Dopiero jak będzie doskonały, to będzie mógł stać przed Bogiem w oparciu o swoją własną sprawiedliwość, bo dopiero wtedy będzie ją miał. Więc przechodzimy do wersetu trzeciego, który mówi nam: niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swego ludu. Więc wspominane było, że rodowici Izraelici obrazują nam spłodzonych z ducha podczas wieku Ewangelii i podczas też okresu parauzji, bo tam przecież on też wchodzi w wiek Ewangelii. A cudzoziemcy kogoś tam wyrażają? No wyrażają oni nam kogoś, kto nie jest spłodzony z ducha i dlatego jest cudzoziemcem, czyli obcym dla obietnic klasy maluczkiego statka, dla obcym wśród spłodzonych z ducha, bo nie jest taki jak oni, bo nie został tutaj spłodzony. Tak jak ci zostali tutaj spłodzeni, zrodzeni w ziemi, to on tu nie miał takiego spłodzenia, on jest skąd inną. On jest tak jak Ruta, ta Ruta, która ma swoją księgę w Starym Testamencie, która nie pochodziła z Izraela, lecz była obca, jak przyszła do Izraela, bo pochodziła z Moabu. Ruta też tą samą klasę wyobraża. Obcy dla obietnic wysokiego powołania, dla obietnic spłodzenia z ducha, dla obietnic wyboru klas duchowych w wieku Ewangelii. Czyli dobrze nam cudzoziemiec wyobraża klasę młodocianych godnych. To jest ta klasa, która pojawia się w boskim planie wtedy, kiedy kończy się wysokie powołanie, to ogólne, czyli 1881 rok, koniec ogólnego wysokiego powołania. I od tego czasu to nie jest tak, jak było wcześniej, że każdy, kto poświęcał się Bogu, był spłodzany z ducha. Tak jak wiemy z tomów, spłacanie z ducha jest kontynuowane do 1914 roku, kiedy dochodzi do ostatniego spłodzenia z ducha, ale to już nie każdy, tylko co niektórzy w ramach uzupełniania koron z tego powodu, że niektórzy spłodzeni przed 81 rokiem te korony tracili. A także ci spłodzeni w ramach uzupełniania po 81 roku, to część z nich także traciła te korony, ale z całego upływu czasu ta liczba dostępnych koron była coraz mniejsza, bo już coraz więcej było tych koron zaklepanych. Także 1914 rok, spłodzenie ostatniego członka maluczkiego statka, co do którego Bóg dzięki swojej wszechwiedzy wiedział, że on już będzie wierny, bo przecież Bóg wiedział od początku, kto odpadnie, a kto nie, więc co do tego już wiedział. Zresztą spłodził z ducha takiego najwierniejszego z wiernych, tak, bo jeżeli powiedzmy już została ta ostatnia korona wolna, no to Bóg miał bardzo duży wybór. Jak patrzył na swój lud żyjący wówczas, to widział, no nie wiem, powiedziałbym nie mniej niż dziesiątki tysięcy poświęconych. I teraz którego z nich spłodzić z ducha? No tego najlepszego, tego najwierniejszego, tego, który jest tak wierny, że już, bo on już ileś lat żyje w poświęceniu, on już dowiódł swojej wierności w próbach, tylko nie było wolnej korony, więc jego spłodzone to jego spłodzę z ducha, bo on już dowiódł swojej wierności i będzie mi zawsze do samego końca wierny. Więc po 81 roku pojawia się ta klasa, którzy się poświęcają, a dla sporej części z nich po 81 roku nie ma już wolnych koron, a oni się dalej poświęcają, a po 1914 roku nie ma już w ogóle wolnych koron dla nikogo, kto poświęca się po 1914 roku. To się właśnie są ci cudzoziemcy. Oni przystają do Pana, oni przychodzą do Boga, chcą z Nim żyć, ale nie ma dla nich miejsca w maluszkim statku. Dlatego też tutaj werset trzeci mówi, że takowy cudzoziemiec to niech nie mówi, że Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, no bo nie ma dla mnie miejsca w jego ludzie. 144 tysiące wybrane i nie ma już tam wśród tych 144 tysięcy miejsca dla mnie, bo Bóg ma wielki plan zbawienia. Wcześniej o tym nie mówił, przez naszego Pana, przez apostołów nie mówił o powołaniu do takiej klasy, bowiem wtedy nie było potrzeby, żeby w pierwszym wieku naszej ery mówić o wyborze klasy, której pierwsi członkowie pod koniec XIX wieku dopiero się pojawią. Zawarto w obrazach Starego Testamentu, w pewnych stwierdzeniach Nowego Testamentu, ale wprost o tym nie mówił, bo mówił o tych głównych klasach, o maluczkim statku i o wielkiej kompanii, bo te klasy w trakcie wieku Ewangelii były wybierane. Więc Bóg mówi, że jeżeli nie będą przestrzegać Jego prawa, to dołączą do ludu Bożego. Zresztą Bóg dla każdego, który przychodzi do Niego i przestrzega Jego prawa, ma łaskę swoją i tej łaski swojej nie odmówi nikomu, kto przychodzi dla Niego. Choćby nawet dana klasa ludu Bożego się kończy, to Bóg życie wieczne w rajskich warunkach ma przewidziane dla absolutnie każdego, kto do Niego przychodzi i chce całym sercem przestrzegać Jego prawa i chodzić z Bogiem. Więc nikt, nawet taki cudzoziemiec, nie powinien mówić, że Pan go wykluczy ze swojego ludu, bo lud Boży jest szeroki, jest na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach bytu i gdzieś na miejsce jest dla każdego. Nawet jeżeli w pewnej klasie już nastąpił koniec, to w innej klasie na pewno znajdzie się dla niego miejsce. Więc Bóg nie oddzieli go zupełnie od swojego ludu. Nie powinien się uważać takowy za wyrzutka z ludu Bożego, jeżeli nie należy do tej najwyższej klasy, bo jest nadal częścią ludu Bożego. Więc tutaj szatan mógł co niektórych, to pokusa, my tego nie czujemy, bo gdyby to nas nie dotyczy zupełnie, ale takie pokusy, takie problemy, takie pociechy na pewno wymagali bracia, ci, którzy poświęcali się pomiędzy 1881 rokiem a 54 rokiem. Zwłaszcza sądzę, że ci, którzy poświęcali się pomiędzy 81 a 14, którzy mogli jeszcze liczyć, że no, być może Pan mnie spłodzi z ducha, a jeżeli czegoś takiego nie przeżyli, nie czuli, że są spłodzeni z ducha, no to się mogli martwić, bo widzieli wśród siebie żyjących, nawet mogli mieć w jednym w swoim zborze, do którego uczęszczali, kogoś, kto był spłodzony z ducha, który dzięki temu głębiej rozumiał sprawy Boże, dawał głębsze dowody poświęcenia, mogli go widzieć i się mogli martwić. A ja takim jestem, nie odczuwam tak jak on. Mam problemy postępować tak jak on, nie rozumuję tak jak on, no to pewnie Pan mnie ze swojego ludu wyłączy i już do niego nie należy. No, dlatego jest tutaj ta pociecha jest do nich skierowana, szczególnie dla tych cudzoziemców. Pan na pewno, żeby nie mówili, żeby nie pozwolili sobie szatanowi takich myśli wcisnąć, bo szatan w taki sposób działa, gdzie kogo może, jak kogoś może zbić w pychę, no to go zbija w pychę. No jak widzi kogoś, no, kto ma niskie zdanie o samym sobie, no to postara się takiego, żeby jeszcze bardziej obniżył swoje zdanie, żeby się całkowicie załamał, że jest bezwartościowy i na pewno do ludu Bożego nie należy, bo celem szatana jest niszczenie ludu Bożego, duchowe uśmiercanie ludzi i nie robi mu różnicy, czy zrobi to poprzez bicie w pychę kogoś, czy też poprzez bicie w pogardę dla samego siebie. I tak zostanie zniszczony jako członek ludu i tak, więc ten cel zostanie zrealizowany. Tak jak na wojnie, jeżeli chce dowódca wojskowy zniszczyć pozycję wroga, to nie robi mu większej różnicy, czy zniszczy to nalotem lotniczym, czy ostrzałem artyleryjskim. Cel jest, żeby zniszczyć tę pozycję, a czy tak, czy siak, to który sposób lepszy jest w danej sytuacji, który łatwiej przeprowadzić, bo czasami jeden jest łatwiejszy, czasami drugi jest łatwiejszy. Tak samo szatan, patrząc na chrześcijanina, patrzy. Łatwiej go będzie w pychę zbić, że taki zacny i wspaniały, że w sumie nie potrzebuje Jezusa, bo sam się usprawiedliwi swoimi doskonałymi uczynkami, wbić go w takie przekonanie, czy też jeżeli takiego się nie da wbić, bo on ma bardzo niskie zdanie o sobie, no to wmówić mu, że jest zupełnie bezwartościowy, jest tak bezwartościowy, że nie nadaje się do ludu Bożego i Pan na pewno go wyłączy z ludu Bożego, bo przecież wszyscy inni są lepsi ode mnie, a ja to jestem już taki, że Pan na pewno mnie wyłączył. Więc to jest pociecha dla takich i boskie stwierdzenie, że takowy niech nie mówi, że Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, bo to nieprawda, bo Bóg nikogo, kto do Niego przychodzi, chce przestrzegać Jego prawa, z Jego ludu nie wyklucza, przyjmuje każdego takowego. No i niech się nie martwi tym, że mógł się pojawić za późno, by wejść do duchowego Izraela, to wejdzie do ziemskiego Izraela, do ziemskiej części ludu Bożego. Werset trzeci mówi: i niech nie mówi trzebieniec, czy też ten eunuch: patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Tak? Tymi trzebieńcami czy eunuchami to byli wykastrowani mężczyźni, którzy z tego powodu nie mogli mieć potomstwa. To taka tak literalna, takiego dosłownego, literalnego eunucha czy trzebieńca definicja. Skąd oni wzięli się w narodzie izraelskim? W narodzie izraelskim nie było zwyczaju kastrowania ludzi tutaj. Więc oni wzięli się w narodzie izraelskim z narodów pogańskich, bo w innych narodach pogańskich takowe rzeczy się działy. Wiemy, że na przykład królowie, nawet z opisów biblijnych, że różni królowie pogańscy, chociażby z księgi Estery, wiemy, tak to mieli eunuchów na swojej służbie, a w Nowym Testamencie tak ten był dostojnik królowej etiopskiej, z którym tam rozmawiał Filip, zdaje się, podczas jak on sobie wracał z modlitw z Jerozolimy, to też był eunuch. I w narodach pogańskich takie rzeczy robiono. W Izraelu oni znaleźli się przez to, że podczas wojen dostawali się tacy eunuchowie, tak jak i inni, do niewoli. I jako niewolnicy pojawili się w narodzie izraelskim. Więc mieli bardzo niską pozycję w społeczeństwie izraelskim. Stary Testament mówił nam, to 5 Mojżeszowa 23:1, czyli zakon tutaj jeszcze, bo to 5 Mojżeszowa 23:1, że trzebieńcom nie wolno było wchodzić do zgromadzenia pańskiego. Tutaj chodziło o tych oczywiście Izraelitów zrodzonych w ziemi, żeby Izraelici takich rzeczy jak kastrowanie nie praktykowali, no aż takowi nie mogli wchodzić. Ale jak pojawili się tacy z narodów cudzoziemskich wśród narodu izraelskiego, no to Bóg nad nimi się tutaj w typie, mówimy o tym poziomie dosłownym, lituje i mówi, żeby nie mówili, że jestem tylko uschłym drzewem. Tak? Bardzo piękne określenie. Uschłe drzewo to takie, które nie może wydać owoców, tak jak trzebieniec nie może mieć potomstwa. Więc Bóg daje im to zapewnienie, że jeśli będą trzymać się Jego przymierza i obierać to, co się Bogu podoba, to na pewno znajdą miejsce w Jego domu. A trzebieńcy kogo nam reprezentują? Reprezentują nam drugą niesłodzoną klasę ludu Bożego, która tutaj na tym przełomie wieków pomiędzy wiekiem Ewangelii a wiekiem tysiąclecia się pojawia po 54 roku, czyli klasę poświęconych obozowników Epifanii. Więc takimi antytypicznymi trzebieńcami, eunuchami, rzeźnicami to my jesteśmy. Z jakiego punktu widzenia poświęceni obozownicy Epifanii są takimi rzeźnicami? Bowiem są z tego punktu widzenia, że nie są w stanie w antytypiczny sposób rozpocząć duchowego życia u żadnego prawdziwego Izraelity. Bo nie są poprzez swoje głoszenie nie są w stanie doprowadzić do powstania jakiegokolwiek nowego członka maluczkiego stada. Z jakiego powodu? No bo nie ma członków, nie ma składzania do maluczkiego statka. O ile cudzoziemcy, to jest też właśnie ciekawa rzecz, cudzoziemcy, czyli ci młodociani godni, ci, którzy byli w tej pierwszej części tego rozwoju tej klasy, czyli pomiędzy rokiem 1881 a 1914, to ci, którzy wtedy działali, to chociaż sami byli niespłodzeni z ducha, głosząc słowo i zachęcając do poświęcenia, doprowadzali do poświęcenia co niektórych, którzy później zostali spłodzeni z ducha i stali się prawdziwymi Izraelitami. Dlatego o cudzoziemcach nie ma mowy, że oni są wykastrowani, bo oni tutaj mieli możliwość zapoczątkowania duchowego życia u prawdziwego Izraelity, u kogoś spłodzonego z ducha. Ale skoro to się skończyło w 14 roku, a dopiero 40 lat później pojawiają się Izraelici trzebieńcy, antytypiczni trzebieńcy, poświęceni obozownicy Epifanii, no to dla nich to teoretycznie niemożliwe, bo oni zapoznali ze Słowem Bożym kogoś, kto mógłby się stać członkiem maluszkiego statka, bo Bóg już nikogo nie składza i to już od 40 lat, w momencie rozpoczęcia tej klasy, już proces braku składzania trwa, więc rzeczywiście oni są z punktu widzenia klas wyborczych w wieku Ewangelii, są uschłymi drzewami. Żadnego owocu z punktu widzenia wieku Ewangelii nie wydadzą. Jednak nie tutaj Bóg ich pociesza, że nie powinni się tym zamartwiać, że nie mogą należeć do wybranych i że nie mogą zrodzić kogokolwiek z wybranych, bowiem cieszą się najwyższym przywilejem, jaki Bóg ma obecnie do zaoferowania, czyli bycia najwyższą z klasy quasi wybranych. Jakby tych quasi wybranych podzielić na różne grupy, tutaj to tam aż 10 grup można by było wynaleźć i wśród tych 10 grup ci poświęceni obozownicy Epifanii stanowią grupę najwyższą tutaj, więc to jest też wielki przywilej, gdzie indziej pokazani są w Miriam po siostrze Mojżesza i Arona, po tym jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, to Miriam przewodziła Izrael i tutaj niewiastom izraelskim w wielkim śpiewie pochwalnym dla Boga za to, że przeprowadził ich przez Morze Czerwone i zatopił horty Faraona w tym morzu. No tak samo ta klasa będzie przewodziła w przyszłości po tysiącleciu ludzkości w tym wielkim śpiewie uwielbienia dla Boga, po tym jak skończy się już mały okres i zagrożenie wtórną śmiercią pokazane w przejściu przez Morze Czerwone. Tak więc to też jest wysoki przywilej dla tej klasy. Idziemy dalej. Werset 4 i 5. Bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza. Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Więc to zapewnienie tutaj dla nich się pojawia, że Bóg nie będzie traktował ich jako wyrzutków, lecz jako jednostki uprzywilejowane. I jakie tutaj elementy? Mają ci trzebieńcy przestrzegać sabatu, czyli trwać odpoczynku w wierze, nie próbując ustanowić własnego usprawiedliwienia z uczynków. Później wybierają to, co się podoba Bogu, poszczególny element. Czyli Bóg jest na pierwszym miejscu w ich życiu. I jak cokolwiek robią, to patrzą, czy to się spodoba Bogu. Bo jeżeli to rzecz nie ma boskiej akceptacji, to nie, dlatego nie czynią. Czyli nie działają jako ci, którzy chcą się podobać ludziom. Czy nasz Pan tutaj mówił, nasz Pan mówił przecież nie o takich, jak podczas swojego pobytu tutaj na ziemi, że niektórzy robią takie rzeczy, żeby się ludziom podobać. I to jest dla nich najważniejsze, żeby podobać się ludziom, czyli żeby mieć boską, żeby mieć ludzką akceptację, żeby ludzie widzieli i chwalili ich, jacy to zacni i dobrzy są i tym kierują się w swoim życiu. Ale ci trzebieńcy, jeżeli ktoś chce być wśród poświęconych obozowników Epifanii, to musi na pierwszym miejscu mieć Boga i dbać przede wszystkim o to,
by jego postępowanie podobało się Bogu. Nie ludziom, a Bogu. Ludziom dopiero na drugim miejscu. Jeżeli podoba się Bogu, no to jeżeli może jeszcze się podobać ludziom, no to, to też dobrze, bo dla bliźniemu podobać się, dla jego zbudowania, to mówi nam Nowy Testament, że rzecz dobra i słuszna i każdy powinien starać się tak postępować, żeby się bliźniemu podobać, dla jego zbudowania, ale to dopiero po tym, jak będzie podobał się Bogu. Kolejny element podany to jest, że trzymają się mojego przymierza. Jakiego przymierza? No, spłodzeni z ducha mieli to przymierze związane przysięgą, że będą jak potomstwo na niebie. Natomiast młodociano ogrodniczy, ci cudzoziemcy i tutaj ci poświęceni obozownicy Epifanii jako antytypiczni trzebieńcy, no to trzymają się też tego samego przymierza abrahamowego, gdzie indziej zwanego związanego przysięgą, bo Bóg w pewnym miejscu przysiągł na samego siebie Abrahamowi, że te obietnice, które mu złożył już wcześniej, na pewno wypełni. Bo chciał mu to tym bardziej potwierdzić, dlatego nazywamy to przymierzem związanym przysięgą i nie ma innego przymierza. To jest tylko, to jest przymierze, na podstawie którego Bóg będzie regulował swoje relacje z ludzkością poprzez całe wieki, poprzez całą wieczność. Tamci, ci tacy stuprocentowi Izraelici urodzeni w ziemi, spłodzeni z ducha, to trzymali się przymierza, które mówiło, że będą jak gwiazdy na niebie, że będą w naturze duchowej. Natomiast inni z ludu Bożego trzymają się ziemskich zarysów przymierza związanego przysięgą. Czy są jakieś ziemskie zarysy? Są, bo przecież Bóg powiedział Abrahamowi, że nie tylko jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, ale że jego potomstwo będzie też jak piasek na brzegu morskim. O ile gwiazdy są ciałami niebieskimi na niebie, a to piasek jest częścią ziemi, jest czymś ziemskim będącym na ziemi i to jest, to my tutaj mamy być częścią tego właśnie, może mamy szansę, mamy przywilej, moglibyśmy powiedzieć, być częścią tego nasienia abrahamowego, czyli tego, przed, jak to nazywane jest, przed tysiącletnie nasienie Abrahama jako piasek. Wciąż jest szansa dla obecnie żyjących, by stać się częścią tego nasienia. Tylko tak jak mówiliśmy w tym naszym wykładzie, trzeba przestrzegać sabatu, czyli trwać w usprawiedliwieniu. Trzeba wybierać to, co podoba się Bogu. No, mówiąc inaczej, trzeba być poświęconym, bo to, ten, kto się poświęcił, to przyjął boską wolę zamiast swojej, czyli patrzy, co się podoba Bogu, a nie jemu samemu. I trzymać się tego przymierza zawartego z Bogiem. No tu jest podane, że Bóg mówi, że przyzna w swoim domu, a to jest wielki dom Boga, w którym Bóg Jezusa ustanowił swoim przedstawicielem, że On zarządza w tym domu. A mówi nam Nowy Testament, w drugim do Tymoteusza 2:20, że w wielkim domu, w tym wielkim domu Bożym są różne naczynia. I złote, i srebrne, i drewniane, i gliniane. I niektóre służą do celów bardziej zaszczytnych, inne do mniej zaszczytnych. Mamy jak nic pokazane tutaj 6 klas ludu Bożego. W złocie malutkie statko, w srebrze wielką kompanię, w drewnie starożytnogodnych, tutaj, a w glinianych mamy młodocianych, godnych. I później jeszcze takie do celów mniej zaszczytnych, czyli tych zaszczytnych, inne naczynia to quasi wybrani, no i niewybrani ci do celów mniej zaszczytnych. Są tutaj nam pokazani, że przyznam w moim domu, że Bóg coś w swoim domu ma dla nich do przyznania, że są też przewidziane, jest miejsce dla nich w tym domu. No, a innego obrazu świątyni, moglibyśmy powiedzieć, to też są tam pokazani w obrazie świątyni, bo kapłani reprezentują wraz z arcykapłanem Jezusa i innych członków Kościoła. Później lewici w swoich tych trzech podgrupach, kaatytów, merarytów i gersonitów, to starożytnogodnych, wielką kompanię i młodocianogodnych pokazują. A jeszcze do pomocy w świątyni byli tacy Netenejczycy, tutaj, czyli to właśnie byli niewolnicy zdobyci przez Izraelitów na innych narodach. Wysoce prawdopodobne, że byli oni rzezańcami tutaj. Mogli przynajmniej część się z nich, bo skoro byli to niewolnicy zdobyci z innych narodów, Oni byli pomocnikami lewitów i bardzo dobrze reprezentują klasę poświęconych obozowników Epifanii, która klasom godnych będzie służyła pomocą wieku tysiąclecia podczas przeprowadzania procesów restytucji. Później mamy i w obrębie moich murów miejsce Bóg im da, czyli no, tych murów Nowego Jeruzalem. Wśród tych murów, tych władz tego Nowego Jeruzalem, oni wstąpią, znajdą się w obrębie, będą mieli swoje miejsce. Czyli w domu wielkim, domu Bożym znowu. W Nowym Jeruzalem, które reprezentuje nam świat pod Nowym Przymierzem, jest dla nich przewidziane miejsce. I później jeszcze Bóg mówi i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię to charakter, zaszczyty, natura, jaką ktoś otrzyma. Ci synowie i córki to oczywiście nie, tutaj to nie będzie maluczkie statko i wielka kompania, bo trzebieńcy na pewno nie dostaną imienia lepszego od maluczkiego statka i od wielkiej kompanii, ale dostaną imię lepsze od imienia czy synów i córek restytucji. Tak? Będą cieszyli się większymi zaszczytami niż ci, którzy przyjdą do Boga dopiero po rozpoczęciu ziemskiej fazy królestwa. Dopiero jak się restytucja zacznie, to dopiero zaczną chodzić z Bogiem. No co wydaje się słuszne, logiczne nam i sprawiedliwe, że jeżeli ktoś za panowania zła, kiedy nie opłacało się chodzić z Bogiem, chodził z Bogiem, to zasługuje na większą nagrodę niż ten, który zaczął chodzić z Bogiem dopiero kiedy to się zaczęło opłacać i no było oczywiste dla wszystkich, że tak należy postępować, bo widzenie można było to już zobaczyć, więc będą mieli przez to lepsze imię, większe zaszczyty, lepszy charakter, no bo im w trudniejszych warunkach ktoś pracuje na swoim charakterze, no to tym do wyższego poziomu może go rozwinąć. I mają jeszcze dostać imię wieczne, które nie będzie starte. Czyli to ich charaktery, te zaszczyty i natura będą trwać wiecznie i nie zostaną nigdy tego pozbawieni. Można stąd też wyciągnąć myśl taką, że skoro dostaną to za nagrodę, za chodzenie z Bogiem w tym życiu, to może sugerować myśl, że też logiczną, że podczas procesu restytucji nikt z młodosianogodnych, ani z tych, którzy Bóg zakwalifikuje do poświęconych obozowników Epifanii, ci, którzy już wcześniej dowiedli wierności w trudnych warunkach, to w łatwiejszych warunkach tysiąclecia nikt z nich już nie odpadnie. Bo nagroda udziału w tej klasie, ta klasa ma mieć imię wieczne, które nie będzie starte, więc całkiem jest prawdopodobne, że tak będzie. Werset 6. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszczą Go i trzymają się mojego przymierza. To tutaj mamy kolejne elementy, jakie muszą spełniać. Dwa są takie same, jak były w przypadku trzebieńców. Pojawiają się trzy dodatkowe. Jednym z nich jest, aby Mu służyć, no, czyli żeby pilnie tutaj czynić wolę Bożą, poprzez to przekształcać się na podobieństwo Jego charakteru. Później, aby miłować imię Pana, mają jeszcze, i to nie tylko dlatego, że jest to jak gdyby obowiązkiem człowieka, dlatego, że Bóg umiłował ludzi, gdy byli jeszcze grzesznikami i zapewnił im zbawienie, ale też po to, by miłować imię Pana, z tego powodu, że poznając imię Pana coraz bardziej, przez imię rozumiemy charakter tutaj, widząc jak wspaniały On jest, to tym bardziej powinni Go miłować, bo dostrzeganie takiej wspaniałości tą większą miłość wywołuje po prostu. I by być Jego sługami, no to jest podobne do tego, co było przed chwilą, żeby Mu służyć, ale jest powtórzone, jaka tu jest myśl. To słowo hebrajskie ebed oznacza sługę niewolnika, by być sługami niewolnikami. Słudzy w przeszłości, w starożytności często niewolnicy byli sługami, niewolnik był sługą. Więc jest tutaj idea, żeby nie tylko służyć Panu, ale żeby tak zupełnie być poddanym Panu, że takowi w swoim poświęceniu starożytni modelciani godni muszą być takimi bożymi niewolnikami, sługami, niewolnikami, pełni oddanymi. No i werset 7 mówi tak. Wprowadzę na moją świętą górę, sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Wprowadzę na moją świętą górę, góra symbolem królestwa. Wprowadzę ich do mojego królestwa. Sprawię im radość w moim domu modlitwy. No to będą tak w dom modlitwy, ta świątynia, bo jaką będzie tutaj to tysiąclecie, to będą mieli oni radość, składając Bogu modlitwę. Zresztą już w tej chwili nawet taką radość z powodu łączności duchowej z Bogiem odczuwają. W przyszłości też będą ją odczuwać ponad radość niepoświęconych, niewybranych. Następny element mamy, że ich całopalenia i rzeźne ofiary będą miłe na moim ołtarzu. Te ofiary, które złożą z samych siebie, bo w tysiącleciu każdy człowiek, by uzyskać życie wieczne, będzie musiał poświęcić się Bogu. Te ofiary będą przyjemne. Całopalenie pokaże przyjęcie ofiary Jezusa na ich rzecz, a ta ich rzeźna ofiara to ofiara z nich samych, będzie miła Bogu, bowiem w tysiącleciu godni szybko, lecz będą mieli osiągniętą doskonałość i będą mogli ofiarować Bogu doskonałe człowieczeństwo, więc będzie to miła ofiara dla Boga. I później jeszcze mamy słowa takie, że gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. W tysiącleciu lud Boży będzie się poszerzał o coraz to większych członków. Bo nie będą tylko ci antytypiczni Izraelici urodzeni w ziemi, spłodzeni z ducha. Mamy tutaj, że pojawią się i cudzoziemcy, i trzebieńcy, a ostatecznie z wszystkich ludów, bo z wszystkich narodów ziemi, z wszystkich rodzin ziemi będą tutaj zbawieni w tysiącleciu, więc ten jego dom modlitwy będzie robił się coraz większy, co ostatecznie cały rodzaj ludzki przyniesie Bogu swoje modlitwy. Tutaj. I będzie to rzeczywiście wielka świątynia tysiąclecia, prawdziwym domem modlitwy dla wszystkich ludzi. I ostatni werset mówi, że tak mówi wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych, czy też tych wyrzutków Izraela, jeszcze zgromadzę do niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Więc tutaj Bóg mówi jako ten wielki gromadziciel wyrzutków spośród swojego ludu. Cały czas ten proces tych, którzy, czyli wyrzutków, czyli tych, którzy znajdowali się poza jego tym ludem spłodzonym z ducha, Bóg mówi, że prowadzi proces dodawania do tego ludu ciągle. Dołożył tych cudzoziemców, tych trzebieńców. Jak rozpocznie, i ciągle tych, tak, o ile tych cudzoziemców antytypicznych to już zgromadził, teraz tylko kończy ich rozwijać, to trzebieńców wciąż gromadzi. Wciąż ci, którzy przychodzą do Boga, są gromadzeni właśnie do tej klasy ludu Bożego, która jest tą klasą, która jest obecnie przez Boga wybierana. Wciąż Bóg tutaj przydaje do tego swojego głównego ludu, czyli spłodzonych z ducha. Gdy rozpocznie się wiek tysiąclecia w znaczeniu ziemskiej fazy Królestwa Bożego, no to zacznie przydawać jeszcze innych, tych synów i córki restytucji, o których była tutaj mowa. Oni także zostaną przydani do jego ludu. I tak takim właśnie no, optymistycznym akcentem kończy się to proroctwo i werset 8, że Pan będzie ciągle przydawał, aż w końcu jego zostaną tylko ci, którzy stanowią jego lud. Jak Bóg mówi, że będzie przydawał, aż ten proces się kiedyś w końcu zakończy. Tutaj, jeżeli chodzi o ziemię, zostaną tylko ci, którzy dojdą do sprawiedliwości i będą mogli chwalić Pana w jego domu modlitwy po wieki wieków. Więc tutaj to proroctwo stanowi takie pocieszenie dla tych, którzy na scenie dziejów, tak jak my, pojawiają się już po zakończeniu wyboru klas niebiańskich. Tutaj Bóg mówi, że ma więcej jeszcze miejsca i ma obietnice, przewidziane nagrody dla swojego tych, którzy poświęcają się przed tysiącleciem, że jest miejsce, że Bóg mówi, że nie jesteśmy wyrzutkami, nie jesteśmy poza jego ludem, że ma dla nas miejsce wśród tego przedtysiącletniego nasienia Abrahama, oświeconego duchem, lecz niesłodzonego z ducha, Bóg zapewnia o swojej miłości, o przyjęciu, o daniu swojego ducha, o stokroci dawanej w tym życiu, no i o życiu wiecznym i nagrodzie w przyszłości. O tym mówi to proroctwo. Cieszmy się tym proroctwem, karmy się, no i starajmy się spełniać te warunki, które są tutaj powiedziane, bo to, że ktoś był cudzy, tylko bo to, co Bóg mówi, to nie było, że da nagrodę wszystkim cudzoziemcom i wszystkim rzezańcom. On tam mówił, że cudzoziemcom, którzy i tym rzezańcom, którzy spełniają pewne warunki, to dla takich ma to wspaniałe imię, tą wspaniałą naturę, charakter nagrody przewidziane w przyszłości. Uzyskania tych nagród dla Państwa życzę, sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.